Bardzo często w naszej rozmowie dziś i nie tylko, często rozmowach o sytuacji, kondycji psychicznej dzisiejszej społeczności czy społeczeństwa, zwłaszcza ludzi młodych, stosuje się słowo po pierwsze agresja, po drugie przemoc i po trzecie na szczęście zespół interdyscyplinarny. Teraz rozwińmy ten temat, bo już o przemocy, o agresji, o konflikcie przynajmniej co nieco pan dyrektor, przypomnę, Adam Mołdok, wicedyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego w naszym mieście Lublinie, jest dziś gościem w programie Przystanek Noc.
Mówimy, panie redaktor, szanowni państwo, w dzisiejszej audycji po raz kolejny, tak, odnośnie tematu przemocy, przeciwdziałania przemocy, profilaktyki przeciwdziałania przemocy domowej.
Ten zespół interdyscyplinarny jest taką profilaktyką.
Zespół interdyscyplinarny, który jest powołany w każdej gminie naszego kraju, pełni taką funkcję doradczą, opiniodawczą wójta, burmistrza czy też prezydenta do spraw przeciwdziałania przemocy domowej. I ta niebieska karta, która jest wdrażana w związku z stosowaniem przemocy, podejrzeniem doznawania przemocy
daje
domowej,
poczucie bezpieczeństwa
daje
ofierze.
Poczucia bezpieczeństwa
osobie doznającej przemocy.
Osobie doznającej przemocy. Często to może być więcej niż jedna osoba. O tym też warto powiedzieć, że ta ostatnia zmiana, a mamy czerwiec, czyli ten miesiąc, kiedy szczególną tutaj opieką otaczamy dzieci i młodzież, też spowodowała tą zmianę, że dzisiaj, szanowni państwo, podejmujący interwencje, wdrażający procedurę niebieska karta, jeżeli ustali, że w danym gospodarstwie domowym są dzieci czy młodzież, czy krótko mówiąc osoby małoletnie, ale nawet ich ta przemoc w sposób bezpośredni nie dotyka, to dzisiaj dzieci i młodzież są na równi traktowane z osobami doznającymi przemocy domowej. Kiedyś byśmy powiedzieli w takiej sytuacji, że dzieci są świadkami przemocy domowej, a dzisiaj mówimy, nawet jeżeli dziecka przemoc nie dotyczy bezpośrednio, to dziecko również jest osobą doznającą przemocy domowej.
Ja myślę, panie dyrektorze, że nasza wiedza na temat zdrowia psychicznego, na temat tego, co niesiemy ze sobą w dorosłe życie, kiedy doznajemy tego w dzieciństwie, jest już zdecydowanie większa, że świadomość społeczna także. Tylko wracając do tych środków i metod zapobiegania czy wsparcia, także dla najmłodszych, w ogóle dla tych, którzy są dotknięci przemocą, powiedzmy, że to jest bardzo istotne, kiedy jest wprowadzona ta niebieska karta, bo to daje poczucie swoistego bezpieczeństwa tej rodzinie.
I właśnie te działania mają temu służyć. Zresztą te różne zmiany ustawowe, o których mówiliśmy, one mają na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, zwłaszcza dzieci, osób starszych, osób oczywiście doznających przemocy, osób z różnego rodzaju także niepełnosprawnościami. Temu miało to służyć. I do czego zmierzam? Ta niebieska karta wdrażana po to, żeby uchronić dane gospodarstwo domowe, daną osobę od tych negatywnych następstw stosowania przemocy, ona właśnie w pierwszej kolejności wpływa do tego zespołu interdyscyplinarnego, który powołuje wójt, burmistrz czy też prezydent.
Dobrze, i teraz sobie wyobraźmy, wpływa to zgłoszenie, pan jest przewodniczącym takiego zespołu, kogo pan ma w swojej ekipie? To znaczy na pewno do tej konkretnej rodziny będzie utworzona jakby indywidualna ekipa, tak?
To prawda. Ja jestem przewodniczącym zespołu interdyscyplinarnego w naszym mieście w Lublinie już blisko 9 lat. I w każdym zespole interdyscyplinarnym, zgodnie z tym, co określił ustawodawca, musi być przedstawiciel pomocy społecznej, musi być przedstawiciel policji,
szkoły, jeśli dotyczy to dzieci.
Tak, szkoły oczywiście, służby zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorskiej służby sądowej, także przedstawiciele organizacji pozarządowych, o których oczywiście tutaj nie zapominamy, które mają tak swoją, także ważną rolę.
Które te organizacje, tak, bardzo często wspierają także wszelkie pomocowe działania państwa.
Uzupełniają, pełnią tą rolę uzupełniającą względem działań instytucji, czy to o charakterze samorządowym, czy instytucji a państwowych. Oczywiście w zespole interdyscyplinarnym mamy, tutaj już mówię z własnego doświadczenia, w mieście Lublin mamy także prokuratora, mamy także przedstawicieli aresztu śledczego przy ulicy Południowej.
Ale w zależności od potrzeby w różnych miastach powoływane są, rozumiem, do tego zespołu interdyscyplinarnego odpowiednie osoby pełniące konkretne, niezbędne funkcje w życiu publicznym.
W życiu publicznym, w życiu właśnie tym publicznym, ale do czego zmierzam, te osoby, ten jakby podstawowy skład tego zespołu, on jest regulowany ustawowo. Możemy mieć dwóch przedstawicieli danej instytucji, ale może być jeden, ale jakby trzon czy kręgosłup tegoże zespołu, aby można było o nim powiedzieć, że on jest interdyscyplinarny, wieloraki.
Ale jakie
jest...
to ma znaczenie, to z mojego punktu widzenia, jako pytającego, zadającego pytania w imieniu słuchaczy i tej osoby na przykład doznającej, pokrzywdzonej, dla niej to znaczenie, to ma takie znaczenie, że te powołane osoby w jej sprawie będą służyły poprawie jej czy ich
funkcjonowania w kontekście właśnie przeciwdziałania przemocy. Bo na przykład policjant, który jest powołany, bo też warto o tym powiedzieć, sam zespół interdyscyplinarny nie pracuje z daną osobą, która jest objęta procedurą. Tenże zespół dopiero tak, tworzy taką grupę merytoryczną. Kiedyś mówiliśmy grupę roboczą, dzisiaj
czyli
powiemy...
Czyli jest w tak zwanym drugim planie.
Taką drugą grupę, która bezpośrednio już pracuje, my byśmy powiedzieli w ten sposób, z indywidualnym przypadkiem. Zespół sam w sobie nie, ale nie jest powiedziane, że przedstawiciel zespołu też w takiej grupie nie może zasiadać. No i ten zespół zawsze tworzy tą grupę minimalną. Dzisiaj podstawowy skład, który musi pracować z daną osobą, z daną rodziną, celem zapewnienia bezpieczeństwa, bezpiecznego schronienia, realizacji planu pracy i monitorowania.
Jakkolwiek by to nie brzmiało, dokładnie, to jest konieczne.
Dokładnie.
W przypadku zwłaszcza przemocy.
Przemocy. To jest pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej i to jest także funkcjonariusz policji w domyśle dzielnicowy. To jest podstawowy skład, który wchodzi w skład każdej grupy. Jak są małe dzieci, czy dzieci w wieku szkolnym, powołujemy psychologa czy pedagoga. Mamy wiedzę, że jest nadzór kuratora, powołujemy kuratora sądowego. Mamy wiedzę, że jest asystent rodziny, będzie asystent. Dostosowujemy później grupę do tych indywidualnych potrzeb, ale ten trzon zawsze stanowi osoba pracownika socjalnego oraz osoba dzielnicowego. Osoby te ustalają, czy ta karta powinna być procedowana, czy też nie, czy występuje podejrzenie przemocy, czy też nie, a jeżeli tak, to od tego momentu rozpoczyna się praca z tą rodziną objętą procedurą niebieskiej karty.
Panie dyrektorze, korzystając z pańskiej obecności w studiu, proszę o tak zwane aktualności. Nowe miejsce, nowa siedziba. Co się dzieje przy Bronowickiej?
Nowe miejsce, nowa siedziba otworzona w pierwszym kwartale tego roku, Bronowicka 3. Uruchomiliśmy tam całodobowy hostel dla osób w kryzysie. No dzisiaj, z perspektywy oczywiście dzisiejszej, kiedy gościmy osoby w kryzysie uchodźczym, tak, w wyniku konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Udzielamy wsparcia, schronienia, pomocy socjalnej uchodźcom z Ukrainy w ramach tej naszej działalności. Natomiast co do zasady, w tym hostelu swoje miejsce może znaleźć do 50 osób w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych. Dzisiaj z punktu widzenia potrzeby też związanej z naszymi gośćmi z Ukrainy, udzielamy wsparcia tam osobom w kryzysie uchodźczym.
Tym, którzy są po prostu w kryzysie.
Tym, którzy są po prostu w kryzysie.
Ale to już następuje poprzez kontakt z państwem.
Tak, osoby są kierowane. Tutaj też powiem, że z punktu widzenia osób w kryzysie uchodźczym, osoby są kierowane poprzez Wydział Bezpieczeństwa mieszkańców Urzędu Miasta Lublin. Ale patrząc oczywiście perspektywicznie, to miejsce, ten hostel dla osób w kryzysie, który otworzyliśmy na początku tego roku, ma służyć wszystkim osobom, które są w różnych sytuacjach kryzysowych.
Pytań byłoby pewnie jeszcze bardzo wiele, panie dyrektorze. Dziękuję za pańską obecność, za udział w dzisiejszej audycji.
To ja dziękuję, pani redaktor.
Ja tylko chciałabym, żebyśmy jeszcze na koniec raz jeszcze przypomnieli te najważniejsze numery telefonów, możliwość także zarejestrowania się, jeśli można użyć takiego określenia, czy ustalenia kontaktów z pracownikami CIK-u, czy to prawnikiem, o którym tak niewiele dziś udało się powiedzieć, bo sprawy prawne również często są takim powodem spędzającym sens powiek wielu osobom, zwłaszcza ludziom starszym i potrzebują takich konsultacji bezpłatnych, z czego mogą u was skorzystać, to jest także możliwość nawiązania właśnie kontaktu poprzez centralę, więc bardzo proszę o przypomnienie raz jeszcze tych telefonów, adres strony internetowej dla tych, którzy korzystają na bieżąco, mam nadzieję, że jest ich niemało, z internetu. Tam są też wszystkie wiadomości o projektach, o programach, o kampaniach.
To może najpierw zacznijmy od tego pierwszego kontaktu, gdzie umawiamy wizyty,
właśnie to
spotkania,
chciałabym
numer telefonu.
Na spokojnie, tak? Umawiamy
spokojnie.
Wizytę. Mówimy
tak,
w jakiejś
wyprzedzeniem,
sprawie.
Umawiamy tą wizytę. Telefon kierunkowy do Lublina 81 466 55 46. Jeżeli ktoś woli, ale również jest to jak najbardziej jeden ze sposobów kontaktu, kontakt z nami mailowy, adres mailowy pomoc@cik, czyli Centrum Interwencji Kryzysowej, .lublin.eu. Całodobowy telefon zaufania,
przy którym dyżuruje psycholog. Równie dobrze można korzystać z tego telefonu, skorzystać, kiedy potrzebujemy rozmowy, bo jesteśmy w kryzysie, ale to także jest telefon, który często jest telefonem ratującym życie. Proszę zanotować ten numer.
733 588 900. Powtórzę. 733 588 900.
Cały spis telefonów, bo jeszcze jeden nam pozostał, ale spokojnie, bez pośpiechu. Gdyby ktoś chciał zanotować, zapisać albo odsłuchać, to jest kolejny telefon.
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, który już dzisiaj funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 22. Numer tego telefonu 789 777 981.
I na ten telefon dzwonią, czy dzwonić mogą
młodzi mieszkańcy naszego
miasta. I rozumiem, że z tym numerem telefonu, z wiedzą o tym, że taki telefon funkcjonuje, docieracie państwo do szkół,
tak jest,
do różnych ośrodków, do środowisk młodzieżowych, do Rady Miasta Lubelskiej, na przykład
młodzieżowej. Tak, jak najbardziej. I tutaj tylko na marginesie, ten telefon, on jest prowadzony przez nas w ramach realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej Pomoc kontra przemoc.
Tak, i wiedza na ten temat, kiedy są dyżury, jest także na stronie internetowej, to jest wiadomość dla młodych ludzi. I czasem młodzi też słuchają naszych przystanków, więc kochani, to dla was wiedza.
I z budżetu obywatelskiego ten sam numer telefonu, który podaliśmy, czyli 789 777 981.
To są weekendy.
To jest weekendowy telefon zaufania dla dzieci, dla młodzieży, dla młodych mieszkańców naszego miasta i on jest czynny już od 1 czerwca w weekendy od godziny 9 do godziny 14.
Panie dyrektorze, bardzo panu dziękuję raz jeszcze i chciałabym powiedzieć, że życzmy sobie, aby ten telefon naprawdę przyniósł dużo dobrego, bo tak jest, bo spotkanie z fachowcem, specjalistą, człowiekiem, który jest profesjonalistą i czeka na takie rozmowy, bo to jest jego rola i zadanie. Najważniejsze jest, żeby się przemóc i żeby podnieść tę słuchawkę, czy wcisnąć te klawisze, żeby się otworzyć.
W razie potrzeby zachęcam państwa do kontaktu. Ja również dziękuję, pani redaktor, za zaproszenie.
Również kontaktu osobistego, można po prostu przyjść z ulicy, żeby spotkać się oko z oko z kimś, kto spojrzy nam w oczy i doda nadziei. To jest ulica Probostwo 6A albo Północna
125.
Adam Mołdoch, zastępca dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, jednocześnie przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego, był dziś państwa i naszym gościem.
Dziękuję.
Dobrej nocy, spokojnej nocy.